Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie 11 odcinek audycji Ulmowie z Markowej. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek 11. Przesłanie męczenników.
O wojennej historii rodziny Ulmów, która wydarzyła się w Markowej, mówiliśmy już z różnych perspektyw. Po spojrzeniu historycznym przejdziemy do analizy bardziej współczesnej, by odczytać przesłanie tych męczenników miłości bliźniego dla współczesnych rodzin katolickich. Jak zobaczymy, dziewiątka Ulmów, która oddała życie, bo zamierzała ocalić obcych ludzi, Żydów, może i dziś nas wiele nauczyć. Zapraszamy na kolejne spotkanie z polskimi kandydatami do chwały ołtarzy.
Mówiąc o karze na niemieckich zbrodniarzach, którzy uczestniczyli w ekspedycji do Markowej, dodajmy jeszcze, jaki los spotkał dowódcę tej śmiertelnej ekspedycji. Także i jego poszukiwano po zakończeniu II wojny światowej. Porucznik Eilert Dicken uniknął doczesnej sprawiedliwości. Gdy w latach 60. ubiegłego wieku zebrano w Republice Federalnej Niemiec obciążający go zbrodniami materiał dowodowy, okazało się, że już zmarł. Trudno określić, co stało się z żandarmami Michaelem Dziewulskim i Erichem Wilde, relacjonuje Mateusz Pytma.
Natomiast w powojennej Markowej nie wracano do tematów związanych z cierpieniami Polaków i Żydów, jakie spotkały ich od Niemców w latach 1939-45. Kiedy te wojenne rany dopiero się goiły, bagnety Armii Czerwonej przyniosły do Polski nowy ustrój. Komuniści z radzieckimi ekspertami rozpoczęli utrwalanie władzy ludowej. Wtedy także kwestia żydowska nabrała nieoczekiwanego znaczenia.
Bez wątpienia wielu Żydów przybyło do Polski z terenów Związku Radzieckiego i zasiliło komunistyczną nomenklaturę. W pewnym momencie ich obecność w administracji państwowej różnego szczebla, w wymiarze sprawiedliwości, służbie bezpieczeństwa i w samej partii zaniepokoiła polskich towarzyszy. Jak zaznacza historyk IPN, rząd Władysława Gomułki zdecydował się na antysemickie prowokacje, czystki, a nawet pogromy. Na własne życzenie komunistów Polacy na długie lata stali się antysemitami i taki też utrwalił się międzynarodowy stereotyp. W nawias wzięto całe doświadczenie wojenne, mówiące o ofierze społeczeństwa ratującego mordowanych Żydów.
Trudno mi powiedzieć, jakie są tego źródła, ale w czasie PRL-u też to się pojawiało i tutaj nie byliśmy w stanie, będąc za żelazną kurtyną, temu przeciwdziałać. Polacy nie byli aktywni tak, żeby pokazywać tą historię naszą, że walczyliśmy po stronie aliantów, że ponieśliśmy gigantyczne straty, że wielu Polaków zginęło ratując Żydów, że wielu ratowało. Oczywiście były inne przypadki, także te negatywne, ale ci na Zachodzie o tym bardzo słabo te fakty znają. Natomiast od pewnego czasu jest to jakby po linii tego stereotypu Polaka antysemity. No to oczywiście w Polsce także są antysemici, jak są i w całej Europie i na całym świecie, ale jakby ten polski stereotyp jest szczególnie mocny, więc łatwo jest powiązać to z tymi faktami przypisywania to, że Polacy mordowali Żydów, jako powszechne.
W powojennej historii PRL szczególnym okresem dla polskich Żydów był rok 1968, kiedy komuniści zdecydowali się rozwiązać ich kwestie we własnych szeregach oraz ogólnie w całym społeczeństwie. Intryga reżimowych służb w pełni się udała i zaowocowała nagonką antysemicką. Ekspert IPN podkreśla jednak, że nie należy utożsamiać komunistycznej działalności antyżydowskiej, która była polityczną prowokacją i intrygą, z nastawieniem całego polskiego społeczeństwa.
To też się wiąże z tym, że bardzo wielu Żydów, którzy przetrwało, którzy wyjechali z Polski w 1968 roku, ma złe wspomnienie o Polsce, no bo szalał wtedy antysemityzm. Tylko bardzo często ten antysemityzm, moim zdaniem niesprawiedliwie, utożsamia się z polskim narodem, a tą nagonkę antysemicką w 1968 roku wywołała partia. Trzeba przypomnieć, jaki w historii Polski jedyny rząd, który był antysemicki, który miał poglądy antysemickie w całej historii Polski. Więc byśmy przeanalizowali, to nie był żaden rząd II Rzeczypospolitej, to nie był żaden rząd III Rzeczypospolitej, tylko to był rząd kierowany przez Cyrankiewicza wtedy, kiedy Gomułka był u władzy, więc jedynym antysemickim, w cudzysłowie polskim, w sensie takim, że nie byli oni wybrani przez polski naród, był rząd komunistyczny PZPR-owski Władysława Gomułki.
Owocem represji polskich i radzieckich komunistów względem ocalałych z Holokaustu czy przybyłych ze Związku Radzieckiego Żydów było powstanie wielu stereotypów o polskim nacjonalizmie cechującym się rzekomo szczególnym antysemityzmem. Zapomniano przy tym o ofierze polskich rodzin, które masowo ukrywały w czasie okupacji prześladowanych sąsiadów, przyjaciół czy ludzi całkiem obcych, eksterminowanych przez Niemców ze względów rasistowskich.
Za komuny nie badano w Polsce wojennych relacji między Polakami i Żydami. Nie zbierano świadectw choćby o ukrywaniu ofiar Holokaustu. Stąd niezwykle szerokie są szacunki, ilu wyznawcom judaizmu udało się skutecznie pomóc. Mówi się, że dzięki ofierze polskich, najczęściej katolickich rodzin, ocalało od 30 do 100 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.
By pomóc ocalić choć nielicznych, powstała gigantyczna, największa w Europie siatka podziemnego państwa, które starało się pomóc Polakom wyznania mojżeszowego, mordowanym przez nazistów. Na tę sieć składały się tysiące rodzin polskich, często wielodzietnych i bardzo ubogich, jak choćby Ulmowie z Markowej. W siatce pomocy mogło uczestniczyć od 500 000 do 1 000 000 Polaków.
W Polsce, mimo egzekwowanej przez Niemców kary śmierci dla Żydów, dzięki Polakom przeżyło ich kilkadziesiąt tysięcy. Istotną rolę odegrał tu również polski kościół rzymskokatolicki, który otworzył swe klasztory i plebanie, by ukryć prześladowanych. Tysiące dzieci i sierot otrzymało nowe tożsamości i metryki chrztu, by nierzadko jako jedyni z wielopokoleniowych rodzin dać świadectwo ocalenia i przetrwać koszmar hitlerowskiego piekła, jakie musiały przejść.
Przy tym wszystkim nie można zapominać, że w okupowanej Rzeczpospolitej ofiarami zbrodni Niemców byli także Polacy. Także i oni jechali w wagonach pociągów przekraczających bramy piekła w Auschwitz-Birkenau. 2,5 tysiąca z nich oddało życie, by ocalić przyjaciół Żydów. Ofiara dziewięciorga Ulmów jest tego niewymownym dowodem. Dodajmy, że nie ma narodu w Europie, który ocaliłby więcej Żydów niż właśnie Polacy.
Przy ocenianiu wkładu polskiego w ocalenie Żydów konieczne jest również szersze spojrzenie. Co robiły w czasie wojny inne kraje europejskie? Polskie państwo podziemne dysponowało siatką informacyjną, która alarmowała rząd polski w Londynie o zbrodniach Niemców na ziemiach okupowanych. Interwencje u koalicjantów brytyjskich, jak i Amerykanów nie odniosły jednak żadnych skutków.
W polskim państwie podziemnym w Armii Krajowej powstała komórka, która zajmowała się mniejszością żydowską, która zajmowała się zbieraniem informacji na temat przestępstw Niemców wobec Żydów. I ta komórka alarmowała i władze polskiego państwa podziemnego, a te następnie rząd na uchodźstwie z premierem Władysławem Sikorskim na czele, o tym, co w Polsce się dzieje. I efektem tych informacji było wydawane komunikaty przez rząd polski i inicjatywy rządu polskiego, aby świat uczynił coś, co można było przeciwdziałać tym zbrodniom. No, niestety, to nie spotkało się z takim odzewem, jak powinno.
Do tej pory tajemnicą II wojny światowej jest brak alianckich bombardowań, szlaków prowadzących do niemieckich fabryk śmierci. Dodajmy, że Amerykanie bombardowali pobliskie obozowi śmierci zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Obóz koncentracyjny był także lotniczo dobrze sfotografowany, a jego mroczna historia była postrachem Europy i świata. Polityczne salony z tej i tamtej strony Atlantyku po swojemu rozwiązywały kwestię żydowską, gdy tymczasem przez krematoria Auschwitz codziennie przechodziły tysiące Żydów, Polaków, Rosjan i Cyganów. Jak zaznacza badacz IPN, Polacy tymczasem mało mówili, a wiele robili. Powstała m.in. struktura AK zwana Żegotą, Prawdziwą bohaterką wyprowadzającą dzieci żydowskie z getta była niepozorna Irena Sendlerowa. Prosta kobieta o anielskim sercu ocaliła ponad 2,5 tysiące dzieci getta.
Ograniczono się tylko do werbalnego skrytykowania tych działań, natomiast na przykład nie zbombardowano torów kolejowych do Auschwitz. I to jest ten etap informowania. Ale oprócz tego w grudniu 1942 roku Społeczny Komitet, który zainicjowała katolicka pisarka Zofia Kossak-Szczucka, Komitet Pomocy Żydom, został przekształcony w część struktur Polskiego Państwa Podziemnego, Żegota. I od grudnia 1942 roku zajmował się pomocą Żydom. Głównie to na terenie miast miał swoje struktury większych miast okupowanych i nie był oczywiście w stanie okazać takiej pomocy, jaka była potrzebna, ale udzielono m.in. kilkadziesiąt tysięcy fałszywych dokumentów. Stale pomagano ponad 1000 osób. Sama tylko szefowa jednego z działów, Irena Sendlerowa, razem ze swoimi współpracownikami z działu dziecięcego, pomogła około 2,5 tysiąca dzieciom żydowskim. One przeżyły.
Na tym wojennym łespadole pojawili się prawdziwi bohaterowie, którzy narażali życie, by ocalić choć nielicznych. Arcybiskup Józef Michalik przypomina jedną z nich, 16-letnią Polkę Stefanię Podgórską z Przemyśla, która pod okiem szpitala gestapo ukrywała w małym mieszkaniu 13 Żydów.
Proszę wziąć drugi przykład mamy z Przemyśla, takiej dziewczyny 16-17-letniej, która w samym Przemyślu pod okiem szpitala gestapo przez wojnę całą, kiedy do getta zamknięto Żydów, przechowywała 13 Żydów. Wiejska dziewczyna Stefania Podgórska, która miała na utrzymaniu siostrę, bo matkę z bratem wywieziono do Niemiec, ona pracowała gdzieś tam i przez całą tę okupację przechowała tych Żydów. Przecież przechować 13 osób, przecież ona musiała od tych Żydów brać pieniądze, bo to byli bogaci Żydzi, którzy uciekli z getta, ona wcale ich nie znała. Poznała ich, potem się okazało, że się sympatia nawiązała. Nawet wyszła za mąż za jednego z tych Żydów, co też przekreśla teorię nienawiści między tymi dwoma narodami. Ofiarowując im gościnę i przecież musiała ciężko się napracować, żeby ukryć to towarzystwo, żeby nakarmić, żeby wynieść wszystkie śmieci, brudy i tak dalej. I ona lata całe to zrobiła. Kto jej nakazywał? Narażała się bardzo wyraźnie. Nawet był moment, że ją wyrzucili z tego mieszkania, ale potem wróciła na siłę i właściwie dokończyła dzieła.
Przewodniczący Episkopatu Polski podkreśla, że wobec plagi defamacji Polaków i ich pomawiania o rzekomy antysemityzm konieczne jest przypominanie takich przykładów wojennych postaw jak Ulmowie czy Stefania Podgórska. W jej przypadku ukrywanie zakończyło się nawet małżeństwem z jednym z ocalonych.
I nie trzeba się dać zapędzić w ten róg odwetu tym ludziom, bo to wcale chwały Kościołowi nie przysporzy. Dlaczego oni to robią? Ja nie umiem odpowiedzieć do końca na to pytanie. Trzeba by ich spytać. Natomiast bym powiedział, że Kościół nie może poddać się wymyślonym przez nich scenariuszom. Nie może wyjść na tę drogę, którą oni już nam wytyczyli, żebyśmy się bronili. Nie, my róbmy swoje, pokazujmy piękne przykłady, pozytywne i niech one pociągają. Przecież taki przykład tych Ulmów wystarczy za propagandę nakładów milionowych gazet wrogich Kościołowi. Wystarczy. Zwłaszcza, że to nie jest jedyny przykład.
Metropolita Przemyski zachęca do nagłaśniania dobrych przykładów relacji, jakie połączyły Polaków i Żydów, ponieważ jest to najlepsze lekarstwo na zakłamywanie wojennej historii.
Myślę, że takie przykłady wystarczą, żeby przekreślić całą propagandę, ale nie wiem, czy wystarczą, jeśli nie będą nagłaśniane, więc trzeba o nich opowiadać, żeby zachęcić ludzi współczesnej kultury do realizowania właśnie tego rodzaju trudnych wyzwań, w których się sprawdza nasze człowieczeństwo.
Odnosząc się natomiast do oskarżeń wobec Kościoła, że nie zrobił więcej wobec eksterminowanych wyznawców judaizmu, zwraca on uwagę na motywację środowisk zaślepionych nienawiścią, które same chcą teraz odwrócić uwagę od siebie. Natomiast Kościół nigdy nie zaakceptował grzechu i zła związanego z wojennymi losami.
Jeśli dobrze poobserwujemy, to są ci sami ludzie, których nienawiść zaślepia, dlatego że często chcą pokryć własne błędy, własne zaniedbania, albo jakieś uprzedzenia, albo jakieś kompleksy, których nabrali, a może realizują czyjąś linię. To też trzeba jasno powiedzieć, dlatego że obiektywizm każe powiedzieć, że grzech wcale nie ominął Kościoła, tak jak nie omija tych ludzi oskarżających Kościół. To są też tacy sami jak my, grzesznicy, nawracający się, mam nadzieję, próbujący się poprawić. Natomiast Kościół nigdy nie akceptował grzechu, zła. Nigdy nie mówił, że to dobrze, że gdzieś kogoś zabito, że gdzieś komuś przykrość sprawiano. Kościół nie dzielił na swoich, z mojego kręgu i innych. Nie podsycał nienawiści, co robią ci ludzie. Natomiast Kościół mówił ciągle, że trzeba Pana Jezusa słuchać, który całe lata, trzy i potem z krzyża powiedział: Ojcze, odpuść im, nie wiedzą, co czynią.
Dążenie do prawdy arcybiskup Michalik nazywa heroizmem dzisiejszego Kościoła, który chce mimo kosztów ujawnienia prawdy we wzajemnych relacjach chrześcijan i Żydów, by przezwyciężać konflikty. Zachęca do przebaczenia, a potępia nienawiść. W jego przekonaniu wyzwaniem jest pokazywanie pięknych Żydów, pięknych Polaków i wartości duchowych z nich płynących.
Myślę, że podobne motywacje pewnie kierują jakieś kompleksy, jakieś uprzedzenia, jakieś zacietrzewienie też nieobiektywizmem, subiektywizmem, może zawodem jakimś, może nienawiścią. Natomiast sądzę, że trzeba sięgać po prawdę. Nie bać się tego, że gdzieś zaistniały konflikty, kto je spowodował. I to jest wielki heroizm dzisiejszy Kościoła, który zachęca do przebaczenia, odradza nienawiść wobec tych wszystkich gazet i tendencji i tych książek, które się wciska ludziom. I to jest nasze zadanie, pokazywać pięknych Żydów, pięknych Polaków, wartości duchowe z nich płynące, pokazywać tych, którzy bronią dobrego imienia prawdy, która zaistniała. Nie bać się nazwania rzeczy po imieniu i powiedzieć, że były przypadki zła, były przypadki tchórzostwa, chęci zarobku, szmalcowników i tak dalej. To jest choroba. Trzeba te choroby leczyć, ujawniać.
W ostatnim słowie przewodniczący episkopatu podaje, że konieczne jest przeciwstawienie się tendencji wynaradawiania Polaków. Zagrożeniem takim jest wmawianie mitu zniechęcającego do bycia Polakiem i chrześcijaninem.
Ale nie bać się pokazać właśnie tych ludzi, którzy potrafili się wznieść wyżej i dzisiaj także pokazywać, że to jest po prostu mit, który próbuje się tworzyć i próbuje się nam wmówić, żeby zniechęcić Polaka do bycia Polakiem po prostu, bo to przecież o to chodzi. To nie chodzi o inne jakieś sprawy, tylko chodzi o to, żeby Polak się wstydził być Polakiem, żeby chrześcijanin zaczął się wstydzić, że jest chrześcijaninem. Nie! To jest najpiękniejsza droga, która się otwiera przed nami. I trzeba ją realizować i dawać piękno do piękna, a nie złość, nienawiść, niechęć czy fałsz do ich fałszu.
Po tych bardziej ogólnych rozważaniach o komplikacjach w relacjach polsko-żydowskich oraz próbach ich polepszenia, wróćmy jednak do świadectwa rodziny Ulmów, które odkrywane i rekonstruowane jest w Markowej prawie po pół wieku. Pamięć o zamordowanych Żydach oraz o tych, którzy zaryzykowali życie, by ratować sąsiadów, powraca powoli od lat 90. ubiegłego wieku. Nasza audycja była próbą opowiedzenia losów kandydatów na ołtarze. W kolejnym odcinku opowiemy o żydowskim chłopcu, którego ocalili Markowianie. On sam opowie, jak się mu to udało i komu zawdzięcza przeżycie czasu okupacji w Polsce naznaczonej niemiecką nienawiścią i pogardą do Żydów.
Wysłuchali Państwo 11. audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.